Czy jesteśmy świadomi tego, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, to postawił wyższe wymagania niż ówcześni przywódcy religijni stawiali ludziom z narodu izraelskiego? Powiedział w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 20, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czy chodziło o to, że Pan Jezus chciał obciążyć swoich naśladowców wielką liczbą przepisów, jak to robili ówcześni przywódcy religijni, takich dodatkowych ograniczeń? Nic z tych rzeczy, bo powiedział w Ewangelii Mateusza 23, rozdział, werset 4, wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszać. Pan Jezus nie chciał dawać ciężkich brzemion, nie chciał dawać utrudnień życia, niepotrzebnych przepisów, regulacji, które właściwie ośmieszały prawo Boże, tak jak w przypadku uczonych w piśmie i faryzeuszy. Kiedy Pan Jezus mówił, że nasza sprawiedliwość ma być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, to przede wszystkim chodziło mu o to, żeby nasze serca i nasze wnętrze, a co za tym idzie potem i nasze uczynki, były całkowicie ku chwale Bożej. W Ewangelii według Mateusza, 15 rozdziale, wersecie 8 i 9, przytoczył słowa proroka Izajasza, Mateusza 15, rozdział, werset 8 i 9, z których wynika, że Bóg pragnie, aby nasze serca były Mu całkowicie oddane, żebyśmy nie służyli Bogu w zewnętrzny sposób, taki ceremonialny, powierzchowny, pozorny, jak to było w przypadku uczonych w piśmie i faryzeuszów, oczywiście nie wszystkich, ale wielu z nich, większości z nich, ale żeby człowiek był całkowicie oddany Bogu i służył Mu ze szczerości serca. Ewangelia Mateusza, 15, rozdział 8 i 9 werset, mówi Pan Jezus: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tak więc Bóg pragnie naszego serca i naszego oddania. I jedną z takich sfer, których Bóg chce, abyśmy my jako ludzie byli Bogu wierni i mieli sprawiedliwość obfitszą niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, jest wierność, jest słowność, jest prawdomówność, dotrzymywanie przymierzy, dotrzymywanie ślubów, dotrzymywanie obietnic, dotrzymywanie danego słowa. I tutaj Pan Jezus wskazał, że przysięgi nie były wcale taką chwalebną rzeczą. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 33-37, powiedział o przysięgach. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Za czasów Pana Jezusa przywódcy żydowscy uważali, że składanie przysiąg jest czymś dobrym. Faktycznie w prawie mojżeszowym były przysięgi dozwolone, zabraniano krzywoprzysięstwa, fałszywego przysięgania, ale Pan Jezus podwyższył dla nas poprzeczkę, podwyższył dla nas wymaganie, bo według Niego tak naprawdę składanie przysiąg jest konieczne wtedy, kiedy jest dewaluacja wierności. Kiedy prawda i prawdomówność tracą na wartości, kiedy ludzie nie są wierni, to zachodzi potrzeba przysięgania, żeby potwierdzić dodatkowo, że jest się wiernym, że jest się prawdomównym. Ale dzieci Boże, uczniowie Jezusa Chrystusa mają mieć takie słowo, że jeśli mówią tak, to nie jest jednocześnie nie. To jest tylko tak. I to nie jest na przykład no może, albo prawdopodobnie, albo jeśli się uda, tylko to jest na pewno tak. A jeśli nie, to nie jest no może nie, chyba nie, no zobaczymy jak to będzie, ale na pewno jest to nie. Pan Jezus oczekuje od nas i Bóg Ojciec prawdomówności, wierności, solidności, dotrzymywania słowa. I Pan Jezus tu wykazał, że przysięgi tak naprawdę nie były aż tak chwalebną rzeczą. One świadczyły o tym, że ludzie musieli się zarzekać, zaklinać, że oni na pewno czegoś dopełnią, bo tak nie bardzo wierzono jeden drugiemu. Nie bardzo ufano sobie między ludźmi, że będą sobie wierni, że dotrzymają sobie danego słowa. I tu chciałbym powiedzieć, że wierny uczeń Pana Jezusa, Jakub, powtórzył prawie dosłownie słowa Pana Jezusa w liście Jakuba 5:12 i mówi tak: a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Zatem widzimy, że taka wierność, taka solidność, taka stabilność w postępowaniu, przewidywalność jest oczekiwana od uczniów Chrystusa. W czasach reformacji, może nie wszyscy z nas wiedzą, istniał spór między anabaptystami, w tym menonitami, a reformatorami głównego nurtu, luterańskimi i reformowanymi, kalwińskimi. Anabaptyści twierdzili, że nie wolno składać żadnej przysięgi, nawet tej wymaganej przez prawo, na przykład w sądzie czy przy innych okolicznościach. Reformatorzy głównego nurtu, luterańscy i kalwińscy, reformowani, mówili, że tu nie tyle o to chodzi, żeby w ogóle nie składać przysiąg, które niekiedy są wymagane przez władzę, przez prawo, ale chodzi o to, żeby nasze słowo było zawsze wierne, zawsze można było na nim polegać. Ale niezależnie od tych sporów możemy powiedzieć, że dzisiaj słowo jest bardzo też zdewaluowane, podobnie jak w czasach Pana Jezusa, a może nawet bardziej. Powiedzmy sobie o tym jedną taką ważną rzecz, że w trzech dziedzinach często chrześcijanie zawodzą. W trzech dziedzinach, a my musimy być w nich wierni. Omówimy trzy dziedziny. Ślub małżeński, ślubowanie wierności Bogu przez oddanie się Mu i chrzest i trzeci przymierze w lokalnym kościele, przymierze z innymi wierzącymi. Zacznijmy od ślubowania małżeńskiego. W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus nawiązał do stworzenia pierwszych ludzi, jak to Bóg był ich urzędnikiem stanu cywilnego, można powiedzieć. On udzielił im ślubu. Ewangelii Mateusza 19 rozdział 4-6 czytamy. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Widzimy, że od małżonków jest oczekiwana wierność. Kiedyś spotkałem człowieka, który powiedział mi, że kiedy zawierał ślub małżeński, to robił to nie ze stuprocentowym przekonaniem. Robił to z takim przekonaniem, że chciał się pocieszyć po utracie pierwszej miłości, która go odrzuciła, wyszła za mąż za kogoś innego i nadarzyła się jej koleżanka, która go pocieszała i tak go pocieszała, że zawarli ten związek małżeński, ale on mówi, że tak do końca nie był przekonany, tak na 100%. Potem to małżeństwo się rozpadło. Oni nie budowali na skalę tego małżeństwa, na 100% tak. W naszym kraju są już smutne statystyki, jak to mówiłem chyba 2 tygodnie temu, że ponad 1/3 małżeństw się rozwodzi. Jest to niedobre. Zdarzają się także bardzo trudne małżeństwa wśród chrześcijan, a także nawet i rozwody wśród chrześcijan. Także jest to poważna sprawa, gdzie Bóg wymaga od nas wierności. Ta wierność temu ślubowi zaczyna się od wewnątrz i idzie na zewnątrz. Pan Jezus poruszył taką sprawę wnętrza, że można cudzołożyć także we własnym sercu. Mateusza 5 rozdział od 27 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Pan Jezus sięga głębiej. On wzywa nas do sprawiedliwości obfitszej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wśród faryzeuszy była taka grupa, którzy mieli rany na twarzy albo w innych miejscach, ponieważ jak widzieli piękną kobietę, to zamykali oczy i często uderzali się czy o drzewo, czy o jakiś mur. I było część takich faryzeuszy, którzy po prostu w sercu głęboko mieli pożądliwość, ale po prostu starali się zapanować przez zamykanie oczu i potem mieli różne wypadki. Pan Jezus wzywa nas, żebyśmy nawet w sercu nie pożądali kogoś, kto nie jest naszym współmałżonkiem. Dzisiaj internet jest strasznym ściekiem. Takim szczególnym, brzydką rzeczą w internecie jest pornografia. Ale powiedzmy sobie otwarcie, że nawet akty, które ukazują nagie osoby płci odmiennej, są niewłaściwe. Jako małżonkowie mamy do oglądania jedynie swoich współmałżonków i nie powinniśmy nawet patrzeć na akty, czy to w formie obrazów, czy zdjęć innych osób. Jest to nieprzyzwoite. Pan Jezus powiedział, że jeśli grzech przyczepił się do nas, tak jak oko lub ręka stał się częścią naszego życia, to musimy z takiego zwyczaju, z takiej relacji, z takiego postępowania całkowicie zrezygnować, odciąć radykalnym cięciem, tak jakbyśmy wyłupili sobie oko lub prawą rękę. Wszystko, co przygnęło do nas, stało się zwyczajem, musimy z tego zrezygnować. Znam chrześcijanina, który wszystką korespondencję w internecie powierzył swojej żonie, bo czuje się za słaby, żeby korzystać z internetu. Jest słaby, ale zrobił coś takiego dla własnego dobra, bo jest słaby. Znam przypadek, gdzie ktoś pozbył się telewizora, bo był zbyt słaby, żeby nad tym zapanować. Czasami konieczne jest radykalne cięcie. Czasami chodzenie w niektóre miejsca, oglądanie niektórych filmów, pewne znajomości są niewskazane. Dlatego lepiej zrobić ostre cięcie niż pójść do piekła, o którym dzisiaj się już prawie nie mówi. Od wewnątrz ma iść nasza wierność, żeby w sercu być wiernym wobec współmałżonka, żeby nie oddalać się też od niego emocjonalnie, żeby nie wzgardzić nim w swoim sercu. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 4 mówi o zewnętrznej wierności w małżeństwie. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Trzeba być świadomym, że są osoby, które nie mają skrupułów i one są gotowe nawet uwodzić żonatych mężczyzn albo kobiety, które są zamężne. Musimy stanowczy być we wszystkich takich sytuacjach, zachowywać pewien umiar, pewien szacunek i życzliwość, ale pewien dystans w stosunku do osób płci odmiennych, które nie są naszymi współmałżonkami. Trzeba dbać o tą zewnętrzną także prawość, żeby być wiernym sobie. Kolejna dziedzina, którą chciałbym omówić, to ślubowanie wierności Bogu przez oddanie się Mu i chrzest. Chrześcijanie to ludzie poświęceni Bogu. W wielu kościołach praktykuje się chrzest niemowląt, ale ważne jest, żeby każdy człowiek doszedł do tego, że w odpowiednim wieku, kiedy będzie już świadom, powierzył swoje życie Chrystusowi, powierzył swoje życie Bogu, żeby całkowicie przylgnął do Boga przez Jezusa Chrystusa. I tutaj niech zachętą dla nas będzie to, że w Psalmie 50 zachęcono nas, żebyśmy poświęcili się Bogu. Psalm 50, werset 14 i 15. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Bóg pragnie, żebyśmy my wszyscy byli Mu wdzięczni. Byśmy składali Mu dziękczynienie za wszelkie dobro, którego doznaliśmy. My niekiedy jesteśmy skupieni na jakichś przykrościach, które nas gnębią w życiu. Na jakichś takich ciemnych punktach w naszym życiu. Ale pomyślmy o wszelkim dobru, które stało się naszym udziałem od samego urodzenia aż do dzisiaj. Pomyślmy o wszystkich dobrych rzeczach, które otrzymaliśmy lub otrzymujemy od Boga. Pomyślmy o wszystkich jasnych punktach w naszym życiu, o wszelkich dobrodziejstwach, z których korzystamy. I podziękujmy Bogu nie tylko jednorazowo, ale codziennie Mu dziękujmy. Jeśli o coś prosimy Boga, coś nam daje w odpowiedzi na naszą modlitwę, podziękujmy zawsze. Kiedy bliźni wyświadcza nam jakąś przysługę, daje nam coś, kiedy go poprosimy, przeważnie czujemy się zobowiązani, żeby podziękować. A dlaczego Bogu nie dziękujemy? Dlaczego Bogu nie dziękujemy, tylko prosimy już o kolejną rzecz, żeby wypełnił względem nas? I czytamy dalej, spełnij Najwyższemu śluby swoje. Chrzest to nie jest tylko wejście i wyjście z wody. To jest także obrazowe pokazanie, że chrześcijanin staje się własnością Boga. Że jego dawne życie jako grzesznika, urodzonego z Adama, to już jest dawne życie. A teraz zaczyna się nowe życie w Chrystusie. I my jesteśmy zobowiązani, by spełnić Najwyższemu nasze śluby, by dopełnić naszego ślubowania, które uczyniliśmy, naszego przymierza z Bogiem. Tak wielu chrześcijan jest niekonsekwentnych. Bierze się to stąd, że chociaż zewnętrznie zachowują pewne formy religijne, chodzą do kościoła, śpiewają pieśni, modlą się, może nawet czytają Biblię, ale problem jest w sercu. Kiedyś pewien kaznodzieja amerykański, Warren Wiersbe, powiedział, że sednem problemu jest problem serca. I coś w tym jest. Jacy jesteśmy w sercu przed Bogiem i wobec bliźniego? To, jacy jesteśmy wobec Boga, wpływa też, jacy jesteśmy wobec bliźniego. Apostoł Jan powiedział, że jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, którego nie widzi, to musi miłować też bliźniego, którego widzi. W każdym razie rzecz jest w tym, byśmy od wewnątrz, tak jak Pan Jezus mówił, wewnątrz zaczęli i to wyjdzie na zewnątrz. I w psalmach mamy wiele zachęt i wiele modlitw o takie wewnętrzne posłuszeństwo Bogu. Na przykład w psalmie 86, wersecie 11 jest piękna modlitwa. Psalm 86, werset 11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. To od serca się zaczyna, czy będziemy wierni też wobec Boga. Zobaczmy, na czym to może polegać, że codziennie prosimy Boga o Jego prowadzenie, żeby On nam wskazał nasze drogi, żeby On nam wskazał, jak mamy postępować, żeby On dał nam mądrość, takie natchnienie, taką myśl, gdzie pójść, co zrobić, jak się zachować. Powierzać każdy dzień z rana Bogu, to bardzo dobry zwyczaj. I w ciągu dnia pamiętać o Bogu w każdej chwili, na każdej drodze i prosić Go, nawet w duchu, kiedy nie możemy się oficjalnie pomodlić, po prostu o łaskę Jego. I najważniejsze, bym postępował w prawdzie Twojej, żebyśmy chodzili drogą prawdy, drogą wierności, drogą podobającą się Bogu. Chciałbym podać przykład pewnego brata, którego znałem. To był mój serdeczny przyjaciel, Ryszard Paciocha z Koszalina. On powierzał siebie, swoją rodzinę Bogu, swoje drogi. I także wszystkich tych, którym pomagał, bo działał w misji, która pomagała uzależnionym od alkoholu, od narkotyków. I on modlił się za wiele osób. Nikogo nie zlekceważył. Modlił się o swoją drogę, ale modlił się, żeby też inni trwali w prawdzie. A miał na sercu takich, którzy wyszli z nałogów, wyszli z alkoholu, z narkotyków. Był dla mnie wielkim przykładem, taką zachętą. I co jest tu ważne dalej? Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Dzisiaj wielu chrześcijan, jak wspomniałem, jest niekonsekwentnych. Miłują Boga połowicznie, a drugą częścią serca miłują ten świat. Lgną do wielu innych atrakcji w tym świecie, a dzisiaj atrakcji jest bez liku. Chociaż mamy prawo korzystać ze wszystkiego. Możemy mieć tablet, możemy mieć smartfon, możemy mieć różne rzeczy, ale niech zasadniczym pragnieniem naszego serca będzie bojaźń imienia Bożego, jak czytamy. A co to jest? Po prostu głęboka, najgłębsza cześć, uwielbienie dla Stwórcy, widzenie Go jako największy skarb, uważanie Chrystusa jako coś tak cennego, że nie ma nic w tym świecie, co może się równać z naszym Panem. Czy mamy takie podejście? Gdzie jest nasze serce? Jak wyglądają nasze dni? Czy spędzamy cały dzień oprócz pracy przed telewizorem lub przed komputerem? Czy wyrywamy ten czas, żeby pomodlić się, żeby poczytać słowo, żeby może coś dobrego zrobić dla bliźniego, co podoba się naszemu Bogu? Warto o tym pomyśleć. I Paweł też mówił, to jedno czynię, w liście do Filipian 3:13, to jedno czynię. Serce podobające się Bogu to serce niepodzielnie Mu oddane, całkowicie oddane. A wyjdzie to potem na zewnątrz też, tak jak w miłość w małżeństwie i wierność wychodzi z wewnątrz na zewnątrz, tak pierwszy do Tesaloniczan mówi, jak w przypadku apostołów to wychodziło na zewnątrz. Pierwszy Tesaloniczan 2:10. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Pierwszy Tesaloniczan 2:10. Więc apostołowie prowadzili święte życie i prawdziwe nawrócenie, jak zauważył brat Tozer z Ameryki, zawsze wiąże się z reformą moralną. To znaczy musi nastąpić konkretna, solidna zmiana życia od wewnątrz na zewnątrz. Także omówiliśmy drugą dziedzinę, żebyśmy byli wierni Bogu, słowni, solidni, wierni ślubom, a teraz jeszcze trzecią. Wierność lokalnemu kościołowi. Wiemy, że Pan Jezus w Ewangelii Jana 13, rozdział 34 i 35 werset powiedział tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Kiedy przyłączamy się do lokalnego kościoła, kiedy stajemy się jego członkami, jesteśmy zobowiązani, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. To nie powinno być z przymusu, to znowu powinno iść od wewnątrz na zewnątrz, a wielką pomocą w tym jest Duch Święty. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 5 mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czy miłość Boża jest z Ducha Świętego. A chcąc mieć z Ducha Świętego, trzeba być człowiekiem nawróconym, który pokutował, uwierzył w Chrystusa i oddanym Bogu, bo Bóg obdarowuje swoim Duchem każdego, kto wierzy prawdziwie w Jezusa Chrystusa. I chciałbym tu podać swoje świadectwo, jak to nie zawsze jest łatwo współpracować w zborze. W poprzednim zborze, w którym byłem, nie zawsze mi się dobrze współpracowało z pastorem. I miałem bolest w swym sercu, że to tak nie wychodziło. Smutno mi było, że tak się różnimy, jakoś nie możemy do końca dobrze współpracować. Ale bardzo mi pomógł list do Rzymian, 14 rozdział, werset 19. 14 rozdział, werset 19 mówi tak. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Zrozumiałem, że gdybym mocno podkreślał różnice, które nas dzielą w czymś, to bym nie budował kościoła, nie budowałbym wspólnoty. Jeśli natomiast w pozytywny sposób, budujący dla wszystkich, będę uzupełniał to, czego brakuje, na ile mogę, na ile potrafię, na ile Bóg mi da, to przyczynię się dla dobra tej społeczności. I Bóg dopomógł mi okazać pokorę i największym przykładem dla mnie i myślę dla nas takiej pokory jest Pan Jezus, którego będziemy właśnie wspominać, kiedy będziemy obchodzić Boże Narodzenie. W drugim rozdziale listu do Filipian, w wersetach 3 i 4 czytamy, Filipian 2, rozdział 3 i 4, i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Świat uważa, że osiągnięciem wielkim jest uważanie wszystkich za równych, ale Pan Jezus poucza przez swego sługę, że mamy uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Widzieć u nich mocne strony, nie skupiać się na ich słabościach, na ich wadach, ale na ich zaletach. I niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I tutaj też chrześcijanie często zawodzą. Czasem o błahe sprawy dochodzi w niektórych zborach do konfliktów, do podziałów. Zupełnie niepotrzebnie. A mamy taki wzór w Panu Jezusie, że chociaż był w postaci Bożej, jak mówią dalsze wersety, czyli był jako Syn Boży w pełni Bogiem od wieczności i nie uważał jej za coś, co mu się nie należy, to jednak wyparł się samego siebie, zrezygnował z tego wielkiego stanowiska w niebie i był tutaj sługą na ziemi, posłusznym swemu Ojcu, żeby wykonać plan zbawienia aż do śmierci na krzyżu. I ten przykład niech nam pokaże, że dla dobra wspólnego naszej społeczności możemy zrezygnować czasem z jakiegoś własnego pomysłu, planu czy jakiejś innej wizji dla dobra wspólnego. Tak jak Pan Jezus zrezygnował, uniżył się wobec Ojca, choć był Mu równy, tak my wobec naszych równych braci i sióstr możemy czasem zrezygnować, nie upierać się przy swoim zdaniu, przy swojej opinii, żeby czynić dobro dla innych. Jest takie powiedzenie nawet świeckie: mądry głupszemu ustąpi. Po prostu nie upierajcie się, nie walczcie, bądźcie jak Pan Jezus, gotowi okazać pokorę, żeby była zgoda, żeby był pokój. Chciałbym tutaj zachęcić nas, abyśmy traktowali tych, którzy są oddani Bogu, z wielkim szacunkiem. Psalm 16, werset 3 powiada tak: do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Czy tak traktujemy każdego wierzącego człowieka, niezależnie od szyldu, czy on się nazywa reformowany chrześcijanin, czy luteranin, czy anabaptysta, czy baptysta, czy zielonoświątkowiec? Jeśli to jest oddany, szczery chrześcijanin, który chodzi drogą Bożą, czy traktujemy go tak: o, to jest szlachetny, w nim mam upodobanie. Jeśli widzimy, poznajemy tego człowieka, że to jest naprawdę człowiek oddany Bogu. Oczywiście jest jeden, jedyny wyjątek, kiedy nie można pozostać w danej wspólnocie. Jeśli okaże się, że dany kościół lokalny popadł w jawną herezję, w jawny błąd, zwodzi, wprowadza na manowce, trzeba niekiedy opuścić dany kościół lokalny. I tak niektórzy zrobili. Są u nas, jest rodzina, która opuściła kościół lokalny, który popadł w herezję i dojeżdża do nas kilkadziesiąt kilometrów, bo tutaj widzą zdrową naukę. I tu jest ten jeden wyjątek. Wierność człowiekowi nie może być nigdy absolutna, jeśli chodzi o przełożeństwo, czy to władze świeckie, czy władze w Kościele. Pamiętajmy o słowach apostołów z Dziejów Apostolskich 5:29. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli przywódca prowadzi nas na manowce, czy polityczny, czy religijny, tutaj wierność jest zawieszona. Wierność musi być przede wszystkim wobec Boga. To jest jedyny wyjątek. A więc przypomnijmy sobie, nasze tak musi być tak, nasze nie musi być nie. Musimy być wierni, zarówno jeśli chodzi o ślub małżeński, ślubowanie wierności Bogu przez oddanie się Mu i chrzest, i także wierni prawowiernemu Kościołowi, który głosi zdrową naukę. Takiemu trzeba okazać także wierność. Niech Bóg nam w tym dopomoże, bo sami jesteśmy zbyt słabi, abyśmy byli wierni we wszystkich dziedzinach naszego życia, aby nasza sprawiedliwość była obfitsza niż sprawiedliwość uczonych i faryzeuszy. Aby nasze oddanie i prawdomówność i posłuszeństwo i solidność wypływały z oddanego serca na zewnątrz w dobrych czynach, w dobrym życiu. Amen.